O tym, jak jęta mierzy groby. Wzrok jęty unosi się także nad Częstochową, małym miasteczkiem przytulonym do wzgórza, nad którym panuje Madonna. Ale jęta widzi tylko dachy. Tutaj równe dachy klasztoru jasnogórskiego, kryte właśnie nowiutką dachówką, a tam niżej marne dachy chałupek i domów pokryte gontem drewnianym. Niebo jest wrześniowe, chłodne i dalekie. Słońce powoli robi się pomarańczowe i żydowskie kobiety z Częstochowy umawiają się na drodze do żydowskiego cmentarza. Schodzą się tam teraz te starsze, ubrane w grube spódnice. Zmawiają się półszeptem, czekają na siebie. W straszne dni między Rosh Hashanah a Yom Kippur odbywa się Kwarim Mesn, mierzenie grobów. Kobiety wymierzają sznurkiem cmentarze. Sznurek nawija się na szpulkę, a potem robi się z niego knoty do świec. Niektóre używają go potem do wróżb. Każda z nich mruczy pod nosem modlitwę. Wyglądają jak czarownice w szerokich, marszczonych spódnicach, o które zaczepiają kolce jeżyn i które szeleszczą wśród suchych, żółtych liści. Jęta sama kiedyś mierzyła groby, wierząc, że to obowiązek każdej kobiety – zmierzyć, ile jest wciąż miejsca dla zmarłych. I czy jest jeszcze miejsce, zanim urodzi się nowych żywych? Jest to swego rodzaju buchalteria, którą zajmują się kobiety. Zresztą zawsze lepiej im idą rachunki. Po cóż jednak mierzyć groby i cmentarze? Przecież nie ma zmarłych w grobach. Jęta wie to dopiero teraz, ale wcześniej utopiła w wosku tysiące knotów. Groby są nam całkowicie nieprzydatne, bo zmarli je ignorują i włóczą się po świecie, są wszędzie. Jęta widzi ich cały czas, jakby przez szkło, bo choćby bardzo tego pragnęła, sama nie może do nich wejść. Gdzie to jest? Trudno powiedzieć. Patrzą na świat jakby zza szybki, przyglądają mu się i ciągle coś by od tego świata chcieli. Jęta próbuje zrozumieć, co znaczą te miny, co znaczą te gesty. I w końcu wie. Zmarli chcieliby, żeby o nich mówiono. Tego są głodni. To jest ich strawa. Chcą od żywych uwagi. I jeszcze jedno dostrzega jęta, że ta uwaga jest niesprawiedliwie rozłożona. O jednych mówi się wiele, wypowiada się na ich temat mnóstwo słów. O innych nie mówi się wcale, ani słowa, ani słóweczka. Ci drudzy w końcu gasną, odsuwają się od szyby, znikają gdzieś w tyle. Jest ich bardzo wielu. Całe miliony zupełnie zapomnianych. Nikt nie wie, że żyli na ziemi. Nie zostało po nich nic i dlatego szybciej uwalniają się i odchodzą. Może to i dobrze. Jęta też by odeszła, gdyby mogła. Gdyby nie trzymało jej wciąż to potężne słowo, które połknęła. Nie ma już ani papierka, ani śladu sznurka. Wszystko rozpełzło się i najmniejsze cząstki światła wsiąkły w materię. Pozostało tylko to słowo, jak kamień, którym ją przywiązał lekkomyślny Elisha Shor. Sam stary Shor odszedł niedawno. Widziała, jak przemknął obok niej. Wielki mędrzec, ojciec pięciu synów i jednej córki, dziadek mnóstwa wnuków. Teraz rozmazana smuga. Widziała też małe dziecko. Przemknęło równie szybko. To mały Emanuel, synek Jakuba i Hany. Miał ledwie rok. List z tą wiadomością przemycił Jakubowi Kazimierz. Napisała go Hana po turecku, ogólnikami, jakby w wielkiej tajemnicy. A może ze wstydem, że im się to zdarzyło? Przecież mieli nie umierać. Jakub czyta go kilka razy. Za każdym razem wstaje i zaczyna krążyć po izbie. Z listu wypada karteczka mała, krzywo wycięta, a na niej czerwoną farbką namalowane zwierzę jakieś. Piesek jakby kudłaty. Na dole napisano Rutka. Domyśla się, że to od córki. I dopiero wtedy coś ściska go za gardło i do oczu napływają łzy. Ale nie płacze.